Jeszcze w minioną niedzielę na Jasnej Górze była z nami, teraz w aktualnościach dnia, pani mecenas Elżbieta Barys. Bardzo serdecznie panią witam na antenie Radia Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak zawsze troszeczkę chybowymi wieściami powiało z pani ust na Jasnej Górze, ale niestety jest to bardzo gorzka i ciężka prawda. Wśród wielu problemów, które pani w swoim wystąpieniu, pani mecenas, poruszyła, była likwidacja miejsc pracy i przepisy, które zmuszają do zawieszenia działalności, czyli do bezrobocia drobnych przedsiębiorców polskich, ale to nie tylko to jest tematem i kanwą naszej dzisiejszej rozmowy, którą chciałbym na antenie Radia Maria z panią przeprowadzić. 36. miejsce, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną Polski według badań ostatnich, to chyba nie jest zbyt wysokie.
No ja muszę powiedzieć, że to są wszystko niestety, ale gołe fakty. I z tymi faktami rząd nie jest w stanie dyskutować, ponieważ one są przez niezależnych ekonomistów światowych wykonane. Co jest powodem? Nie to, co mówi rząd, że to kryzys światowy jest winien temu, że my musimy zaciskać pasa i trzeba te wszystkie oszczędności wprowadzać, ale fakt taki, że jesteśmy potwornie zadłużeni i ten dług dławi całą gospodarkę. Według Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego, którego pracownikiem jest profesor Jabłonowski, on opublikował taki takie wyliczenie, z którego wynika jednoznacznie, że Polska ma 3 biliony długu. To jest 220% produktu krajowego brutto i to jest 2 razy więcej niż Grecja. Stąd te paniczne ruchy w tej chwili rządu, żeby jeszcze dokonać cięć w różnych dziedzinach, a to KRUS, a to inne, bo w tej chwili się już to zamierza dokonać, a to emerytury górników i jeszcze inne te grupy, które miały wcześniejszą możliwość pójścia na emeryturę. To wszystko widać, że jesteśmy w zupełnym zahamowaniu, jeżeli chodzi o gospodarkę. 36. miejsce w atrakcyjności inwestycyjnej, no to już jest naprawdę śmieszne, bo to jest miejsce za krajami afrykańskimi, gdzie właściwie no, żadne państwo europejskie się tam nie znajduje. Ponadto my nie mamy żadnej firmy produkcyjnej, w ogóle żadnej, w zasięgu globalnym. Nasze firmy tylko w zasadzie operują no, w 2 państwach, może w 3 państwach, no to już jest taki naprawdę duży zasięg działania polskich firm. W związku z tym widać, a także po fakcie takim, że do półrocza upadło 400 firm i to firm, które rzeczywiście świadczyły te usługi, które są ważne, czyli infrastrukturalne, budowlane, które by mogły zarabiać duże pieniądze, nie te drobne usługowe firmy, bo tylko takie duże firmy mogą zarabiać poważne pieniądze, troszkę inwestować także w technologię, natomiast takie małe firmy nie są w stanie tego robić. I przewidywana, to też publikacja oficjalna, tłumaczyli się tu panowie z rządu, że będą tutaj różne działania podejmować, ale działania są podejmowane wobec 2 firm, a reszta po prostu ma upaść. To z kolei znowuż powoduje wzrost bezrobocia, czyli mniejsze wpływy ze do ubezpieczeń zdrowotnych, mniejsze wpływy z PIT-u, no i także zapotrzebowanie na usługi się zmniejszy. Także ja widzę, że ten rząd zaczyna już wykonywać paniczne ruchy w tej chwili i zamiast pójść w kierunku rozwoju gospodarczego, to idzie w cięcia, ewidentnie w cięcia, no które nic nie dadzą, bo one po prostu jeszcze wszystko wyhamują. Także, że jak ja patrzę na te ruchy, które w tej chwili wykonuje rząd, pod dyktando zresztą głównie Unii Europejskiej, bo tam się bez przerwy tylko mówi o, o tym, że trzeba zaciskać pasa i trzeba oszczędzać, ale oni nie oszczędzają, tylko my musimy oszczędzać i to ci najbiedniejsi w Polsce.
Pani mecenas, skoro oszczędzają najbiedniejsi i najubożsi, pieniądze wpływają do budżetu, to gdzie one wypływają z niego? Którymi kanałami przeciekają? Skoro są długi. No
my po prostu nie ma wglądu, bo nikt nie zapytał pana ministra finansów, na co wziął te 300 miliardów, gdzie się te pieniądze podziały, co z nimi się stało, w co myśmy zainwestowali, żeby pobudzić rozwój. No po prostu nie ma takich pytań. No, rozpłynęły się.
Z jednej strony, pani mecenas, nie ma pieniędzy na ratowanie Polaków, chociażby polskiej służby zdrowia. Z drugiej strony są o wiele większe kwoty na ratowanie Grecji.
No oczywiście, że tak, bo tam idzie głównie polityka, jeżeli chodzi o ratowanie Grecji, Hiszpanii, bo także Hiszpanii. Ale co to jest za ratowanie? Proszę zważyć, że jak oni pożyczają te 130 miliardów Hiszpanii, w tej chwili zaczynają coś tam zmieniać, to idzie to do rządu Hiszpanii i podwyższa ich dług zagraniczny tego państwa. A oni te pieniądze muszą natychmiast oddać do banków zagranicznych, takich jak JP Morgan, prawda, Deutsche Bank, i te wszystkie inne banki. Czyli to społeczeństwo też z tego nic nie ma, a dług ich się zawyża. O co tutaj chodzi? O to chodzi, żeby w ogóle państwa ubezwłasnowolnić ekonomicznie i wtedy można nimi sterować i wyznaczy się takie strefy peryferii gospodarczych, do których my również jesteśmy wliczeni, bo takie zamierzenia się już też pojawiają. Z tym, że my mamy bardziej do tych peryferii wschodnich tutaj się zaliczyć. I o to chodzi, żeby można było wtedy sterować różnymi rozwiązaniami kosztem tych społeczeństw, które te pieniądze dostaną. My żadnych pieniędzy nie dostaniemy. Dlaczego? Dlatego, że im chodzi Unii Europejskiej głównie o utrzymanie euro, prawda? O utrzymanie euro, czyli tej waluty.
Czyli pani mecenas,
Nie interesuje. To jest zupełny margines, to ich w ogóle nie interesuje.
Pani mecenas, czy dobrze panią zrozumiałem? Pieniądze, które wypracowują Polacy, trafiają do budżetu w Polsce, z niego wypływają, przepływają przez Hiszpanię albo Grecję i zasilają konta banków.
Tak, zagranicznych i to nie hiszpańskich. Nie greckich, tylko międzynarodowych i to tych rekinów, bo tylko te rekiny dostają tą pomoc, jeżeli chodzi o wsparcie walutowe. Tylko one dostają te największe banki. Bo to takie małe, średnie banki w ogóle tego nie widzą na oczy.
A czy możemy w takim razie, czy możemy nie pożyczać innym albo nie przekazywać innym tych pieniędzy, tylko zatrzymać
je u siebie?
Ale
oczywiście, że możemy. Nikt nas do tego nie zmusza. Tym bardziej, że jesteśmy poza strefą euro. My nie mamy żadnych zobowiązań prawnych, bo ja już nie mówię o sprawiedliwych, tylko o prawnych, bo to teraz dzisiaj tylko jest prawo i to prawo w ogóle nie ma żadnego związku ze sprawiedliwością. To nie ma nawet takiego prawa, żeby nas zmuszało do tego, żebyśmy my pożyczali jakiekolwiek pieniądze, zwłaszcza międzynarodowym instytucjom. No proszę zważyć, że te 6 miliardów euro, które pożyczyliśmy Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, to jest na 0,02%. Natomiast haracz, jaki my płacimy w odsetkach Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, to się w głowie nie mieści. My 119 miliardów euro w tym roku musieliśmy zapłacić odsetek za nasz dług. To jest 1/3 wpływów do budżetu. No wtedy nie ma na żadną inną działalność, prawda? Nie ma na oświatę, nie ma na kulturę, nie ma na zdrowie, nie ma na nic.
No to ciekawe są te opłaty i wtedy zaczyna się oszczędzać. Oszczędzać się zaczyna na kim? Tak jak pani powiedziała, podnosząc podatki.
No oszczędzać zaczyna się na biednych.
Ogranicza się podstawy nauczania, ogranicza się dostęp do opieki zdrowotnej, do leków refundowanych.
Refundowanych, do ambulatoryjnej opieki. Zadłuża się szpitale. Szpitale są niebotycznie zadłużone. I to też oczywiście wpływa na rozmiar tego długu, jaki jest w państwie, bo ten dług, obojętnie jaką kreatywną księgowość minister finansów będzie stosował i w jakie słupki co będzie wpisywał, to ten dług jest do spłacenia. I nie ma zmiłuj się, ten dług trzeba spłacić. Że my możemy robić różne kombinacje, przenoszenia jakiegoś majątku, czegoś, ale dług pozostaje długiem. I on jest do spłacenia. Proszę zważyć, że jak ukazała się ta publikacja profesora Jabłonowskiego, wszyscy zamilkli. Stacje, te Tusk Vision Network, zaczęły się przemieniać w stacje sportowe. To są w tej chwili stacje sportowe. Tam się o niczym w ogóle nie mówi. W ogóle się już teraz
o niczym mówi. A o jakiej stacji pani
są
mówi?
Stacje sportowe. Proszę?
O jakiej stacji pani mecenas mówi?
No mówię Tusk Vision Network, czyli TVN. Aha, bo tak rozumiem. W Warszawie mówią.
Aha, nazwa popularnie występująca w Warszawie. Ciekawe. Czego możemy się w Toruniu również dowiedzieć.
Także teraz, ale także na publicznej w zasadzie żadnych informacji. Czasami jakaś tam, no jakoś zostaje coś przemycone, chociażby o tych upadłościach firm. Ale głównie to się te stacje zajmują sportem. Zamieniły się w stacje sportowe i teraz mamy...
Czyli mamy igrzyska. Jak nie w Polsce,
dużo.
To w Londynie już wkrótce.
Tak.
A Polska jest, Polska jest na 36. miejscu, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną, to o czym mówiliśmy na początku. I nawet Katarczyk żaden nie chce w nas zainwestować.
Nie, nikt nie zainwestuje, bo widzi, że tu się gospodarka zwija. No,
ale pani mecenas, są
jeżeli rośnie
kapitałowe.
Bezrobocie...
Są grupy kapitałowe, które chcą zainwestować w Polsce. Takim smakowitym kęskiem są między innymi Puławskie Azoty, czy też inne grupy, które jeszcze są dosyć mocnymi, stabilnymi firmami na rynku w Polsce.
Tak, ale proszę zobaczyć, po co to się robi. To się robi po to, żeby te firmy wygasić. To głównie się robi po to, żeby te firmy wygasić. Udało się ze stoczniami... załatwić stocznie. W tej chwili mamy jeszcze trochę chemii, no to trzeba tą chemię też wykończyć, prawda? KGHM, jedna firma sztandarowa, która mogłaby zarabiać pieniądze, która jest trzecim producentem srebra i złota na świecie, który jest teraz kruszcem naprawdę bardzo drogim, no to te firmy próbuje się sprzedać. No to my już nie będziemy mieć nic. Jeżeli jeszcze zamkną te Azoty, prawdopodobnie kupią to jakieś duże koncerny zagraniczne i wygaszą produkcję, bo tak to się odbywa.
Bardzo ciekawe dbanie o gospodarkę. Ile wynosi dług publiczny w Polsce?
3 biliony złotych.
Skąd to się wzięło nagle?
Wewnętrzny i zewnętrzny. Czyli razem. 3 biliony. 220% PKB to jest. To jest po prostu katastrofa. Ja kiedyś już mówiłam, jak miałam wykład w Radio Maryja, Apokalipsa 2012 ekonomiczny. To się zaczyna dziać, to widać, ewidentnie gołym okiem. Panika rządu też jest już widoczna, że już widzą, że nie bardzo sobie z czymkolwiek mogą poradzić. Ale jeszcze spróbują te cięcia, jeszcze spróbują to, co też nie rozwiąże tego problemu. No i tak powoli będziemy...
Jakie są scenariusze ratowania albo wyjścia z tej sytuacji?
No, trzeba iść generalnie w gospodarkę i w produkcję. Nie ma wyjścia. Jeżeli my się nie zabierzemy szybko za ten gaz, jeżeli my się szybko nie zabierzemy za te sztandarowe firmy, które jeszcze są i nie zaczniemy ich rozwijać, no to nie mamy po prostu żadnych szans.
Pół roku...
Supermarkety nam problemu nie rozwiążą.
No to jest ciekawe zjawisko, że im mniej miejsc do pracy i zakładów produkcyjnych, tym więcej supermarketów w naszych miastach.
Ale i te supermarkety padną, bo ludzie też nie będą kupować, bo po prostu nie będą mieli pieniędzy. Nie ma tak, że pieniądze się rodzą. No, będą kupować jakieś tam byle co, żeby przeżyć, żeby jakoś przewegetować. No bo to już będzie wegetacja. No to nie będzie żadne ani żywienie odpowiednie, ani nic. No bo to widać, jak to się dzieje jeszcze, te kataklizmy, które w tej chwili idą z góry, nieba. Na nas spadają grady i burze i tak dalej. Te wszystkie straty, no to są ogromne straty dla tych ludzi. zwłaszcza dla rolników, którzy produkują, sadowników, no to wszystko pokazuje, że ci ludzie nie mają znikąd ratunku, a jeszcze im teraz ten KRUS odbiorą, nie?
A plagi nas nie oszczędzają. Minęło 6 miesięcy bieżącego roku, a padło już 400 drobnych, małych przedsiębiorstw.
To jest do połowy roku. To jest wyliczone do połowy roku, za 6 miesięcy. Przewidywana liczba jest 800. I głównie mówię, to są firmy infrastrukturalne.
Czyli?
Ja naprawdę, to jeszcze te firmy, które jako tako jakieś pieniądze ściągają, prawda, z rynku, zarabiają. Jak taka firma w Polsce czy przedsiębiorca może mieć zaufanie do państwa, skoro wykonuje inwestycję publiczną, chociażby taką jak stadiony, i nie dostaje za to pieniędzy? No to po prostu to jest bananowa republika. Takich historii nie ma nigdzie. Żadne państwo by sobie na to nie pozwoliło, żeby w taki sposób traktować przedsiębiorców. Żadne państwo. To jest po prostu skandal ewidentny.
No i
poza tym stoją ludzie, którzy pracowali, nie dostają wynagrodzenia, bo nie ma. No to przecież, co to jest za państwo?
Pani mecenas, gdzie się znajdujemy, w jakim państwie żyjemy? To są te pytania, które pani postawiła również dzisiaj, ale też i na Jasnej Górze. Dlaczego? Dlaczego nam to robicie? Dlaczego zabieracie pracę, nie pozwalacie leczyć się i ludziom rozwijać oraz uczyć się prawdziwej polskiej historii? Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję również za te informacje, które u tronu jasnogórskiej pani mecenas nam przekazała. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.